zaczynamy skromnie, bo wakacje się już prawie, że zaczęły. Jest 6.06.2006 plus 10. 2016 czerwiec, 6 godzina 20 wybiła. Martin Lechowicz gada do nielicznej grupki zgromadzonych licznie słuchaczy, którzy wolą słuchać na żywo, jak se gadam, a nie takie spreparowane, wszystko takie przygotowane, takie tutaj wyreżyserowane, takie zmontowane. Nie! Jest na żywo, jest żywioł, można dzwonić, można gadać, może się pomylić, czek zająknąć, może mu tam wyskoczyć, kolka, beknąć, pierdnąć, wszystko może. Ja raz byłem, sam byłem, to ważny punkt w moim życiu, kiedy Janusz sam wielebny, przewielebny Korwin-Mikke głosił, był, raczył w podziemiach w Krakowie czegoś tam i mówił i wtedy, ponieważ to było na żywo, niestety raczył był kaszlnąć i kaszel przemienił się w to. I nikt nie słyszał oczywiście, tylko ja słyszałem i zacząłem się chichrać, ale natychmiast chichranie zamarło mi na ustach, albowiem zorientowałem się, że w całej sali 5000 ludzi czy ileś, nikt nie chciał być pierwszy, który się zaśmieje. Nikt. No i zabrakło właśnie wtedy dziecka, które by powiedziało: Korwin jest nagi! Korwin pierdzi! I to jest właśnie niebezpieczeństwo audycji na żywo. No.
Się kurwa liść ze słowami.
Tak, więc słuchacie audycji Free Life, w której gadam sobie o czym mi się tylko podoba, ale możecie zawsze przerwać, bo też pogadać i pogadać o czym tobie się podoba. Na przykład dzwoniąc tutaj 222-195-159 albo do enklawa.net przez Skype, najlepiej przez Skype, bo jest lepsza jakość połączenia i za darmo. I enklawa.net trzeba wpisać. Tak, i dzwonić już, nie ma problemu żadnego w ogóle. Dzisiaj pogadamy o tematach, będzie krótko, bo jest lato i nikomu się nic nie chce słuchać, nikt nie ma czasu słuchać przez godzinę. Chyba że jedzie do pracy i stoi w korku. Ale nawet korki mają wakacje, nic się nie dzieje, to znaczy prawie. Zacznijmy od małego, drobnego incydentu. Do Polski, proszę pana, przyjechali The Hells Angels. Co to są Hells Angels? Hells Angels to są mordercy, podobno bandyci i w ogóle wszyscy się boją, jak to w Europie, a w Polsce też w ogóle wszyscy umierają ze strachu. Po prostu, że przyjechali motocykliści ze Stanów, znani z tego, owiani legendą, że tam wśród nich same bandziory są. I właśnie coś mi się tak wydawało, bo jechałem sobie parę dni temu przez Warszawę i patrzę sobie, a tu jeżdżą goście na motorach z koszulkami Hells Angels, sobie bez jaj. Ukradli? To, co to daje? Jacyś motocykliści. Ja znam tylko motocyklistów, którzy są, się nazywają się Synowie Gromu chyba i są to chrześcijańscy mordercy wzorowani na... chyba są... Tak, chcą się wzorować z jednej strony na Hells Angels, a z drugiej strony nie chcą nikomu nawet muszę, nie chcą wyrwać nóżki. I to jest coś takiego jak chrześcijański heavy metal, chrześcijańskie porno, chrześcijańskie picie wódki. No, to polega na tym, że wódka jest bezalkoholowa, a porno się polega na graniu w Scrabble i układaniu słowa porno, albo coś w tym stylu. No więc polska wersja, chrześcijańska wersja Hells Angels polega na tym, że jeżdżą na motorach, właściwie tyle, i udają, że nie wiem, że mają jaja, zdaje się, albo coś tutaj teraz za ktoś zadzwoni, wkurzony się obrazi. I oczywiście sklnie mnie po chrześcijańsku, mówiąc: o bracie, upominam cię w imieniu Jezusa, amen, albo coś takiego zrobi. Także no sorry, ale ludzie, nie jesteście Hells Angels, to po co udajecie, że jesteście Hells Angels? A zresztą nieważne, nie o tym jest temat. Temat jest o tym, że przyjechali prawdziwi do Polski. Brawo, brawo. Autentyczne brawo, nagrałem własnoręcznie. Przyjechali I co? I ja się dowiedziałem z gazet zagranicznych, bo w Polsce jakoś chyba wszyscy się bali pisać o nich, bo jak jeszcze ktoś sobie pomyślał, że napiszemy o nich, to cholera wie, komu pierwszemu w mordę dadzą, czy coś. No ale jak sobie wpiszesz coś tam, Polska, Hells Angels, czy coś, Hells Angels, czy ja napisałem Hells Angels in Poland. Wyskakują tutaj z 3 dni temu wszędzie tytuły. Hells Angels Bikers Meet in Poland, Watched by Police. Fox News. Poland on alert as Hells Angels Bikers rallied near Warsaw. Police braced for Hells Angels meeting in Poland. Hells Angels rev up for riotous congress in Poland. Wszyscy się spodziewali, Bóg wie czego, ale najwyraźniej katolicka, przyjazna, piękna atmosfera oraz widok panienek też takich katolickich ze wspólnot różnych na ulicach spowodowała, że większość Hells Angels się nawróciła i nie zrobili żadnej rozpierduchy. Cóż za rozczarowanie! Wszyscy się spodziewali, że się wszyscy będą zabijać. Najbardziej szmatławej gazecie internetowej w Polsce, jaka istnieje, przynajmniej była, ja nie wiem, może się coś zmieniło, ale gówna nie czytam z założenia. Jak już coś raz zostaje gównem, to już niestety nie ma dużych szans u mnie. Więc Onet, oczywiście to jest, Onet napisał taki długi artykuł na podstawie jakiegoś informatora informacji, nie wiedzieli kto to jest, tylko mówią nasz informator. Nasz informator to, nasz informator tamto. I na przykład nasz informator podkreśla, że biorąc pod uwagę międzynarodowy charakter tego wydarzenia, bardzo pomocny w zabezpieczeniu tego typu imprezy jest udział policjantów z innych krajów. Także już nie wystarczy 5 tysięcy policjantów tutaj lokalnych, jeszcze trzeba 50 tysięcy z innych krajów, no bo nie, to cholera wie komu taki przywali. No i wpuszczenie tych ludzi do Polski, mówi, jest po prostu karygodnym błędem. No tak, bo przecież mogą rząd obalić. Czy w przededniu szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży Polskę stać na to, aby wizerunek bezpiecznego kraju został przez nich nadszarpnięty? No nie wiem, na czym ma polegać według tego informatora wizerunek bezpiecznego kraju. To jest chyba taki kraj, który tak się boi grupy motocyklistów, że nie wpuszcza ich, no bo hej, tu co prawda jest cała struktura państwa, wojsko i policja, ale musimy zamknąć granice przed ludźmi, co jeżdżą na motorach, bo się boimy. Może nie wystarczyć tej policji i wojska i państwo upadnie albo co? Nie wiem, nie wpuszczać? Serio? To jest wtedy... Ja nie wiem, ja bym się czuł bezpiecznie do faceta, który przychodzi, stoi sobie w domu, wpuszcza każdego i stoi taki silny i się nie boi wpuszczać. No to ja bym się nie bał przy nim, ale jak idzie z drugi, patrzy strachliwie, kto do niego przyszedł i w ogóle nie wpuszcza do domu nikogo, kto chociaż trochę podejrzanie wygląda, no to hej, który z nich jest bardziej bezpieczny? No jak myślisz, u kogo byś się czuł lepiej? Gdzie powinno na to zorganizować się? No ja bym u tego silnego raczej, co się nie boi. Więc akurat dobrze, że się Polska nie bała, nie przestraszyła się ludzi, co jeżdżą na motocyklach. I tylko sprawdzali ich na ulicach policjanci i przy okazji może się nauczyli angielskiego trochę. No. Więc tak skonkludował ten informator, przestraszył wszystkich. Onet jak to po swojemu szmaciarsko wszystko wziął i wydrukował bez sprawdzenia czegokolwiek, podawania nazwisk, w ogóle... To naprawdę... Nie, Onet, serio, to jest straszne gówno. No i pojechali wczoraj i koniec. Cały news... Nic się nie działo. Nie wiem, może ktoś wie, coś się działo, bo ja nie wiem, nie mam telewizji. Czy Hells Angels kogoś zabili? Już widziałem artykuły tutaj, też powtarzają te artykuły jedne od drugich. Znaczy, przeważnie, ktoś jeden napisze coś oryginalnego, potem poznać prawdziwe gazety, że piszą coś, co nikt nie napisał. A szmaciarskie gazety, czy czytaj polskie, właściwie wszystkie, to nie, że tylko Onet jest szmaciarski, wszystkie są szmaciarskie, ale Onet jest królem szmaty. No, więc wszystkie zrzynają po prostu skądś tam od kogoś, przepisują jak leci, a te takie właśnie super szmaciarskie, bez sprawdzania czegokolwiek. A, drukujemy, bo sensacyjne, to jedziemy. Nikt nic nie sprawdza, nieważne zresztą. No, więc Hells Angels, o ile wiem, nic specjalnie się nie działo. Ale widziałem ich, jak jeździli po mieście, przejechali koło mnie, jak jechałem na rowerze, jak pedał. Jadę na rowerze obok Hells Angels! Do czego to doszło? W samym środku stolecy. Nie, serio, czułem się jak pedał, bo to był rower elektryczny jeszcze. No także nie wiadomo, no, mogli mnie zabić przecież, bo bez policji jechali. 2 aż. No, a co by zrobili 20 mi? Tacy Hells Angels, także panie. Ledwo uniknąłem śmierci. Hells Angels w Polsce, także licz się, licz się.
Się kurwa licz ze słowami.
Jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz, czy będziesz protestował?
Tak, to już wiem, że Liz miał na myśli Onet leżący na stole. Witam wszystkich, którzy teraz przyszli słuchać 10 minut spóźnieni. No, Opuszek, cześć, kontuj. A w ogóle, co tak, ja nie wiem, tydzień temu było jakieś tłumy straszne, a teraz, aha, no tak, bo czerwiec pojechali wszyscy. Nie, czy coś było 6 czerwca? Halo, było? Nie ta muzyczka, że tą muzyczkę. Czy coś było 6 czerwca, bo nie wiem, bo że tak jakoś mało ludzi. Czy jest rocznica czegoś? Czy wybory były do czegoś wolnego? Czy nie? No nie wiem. Dzisiaj liczyłem na to, że se pogadam z wami, ale pewnie se pogadam sam ze sobą, ale może ktoś tu będzie odważny i zadzwoni jednak. Na temat tego, czy lepiej jest, uwaga, cytuję, czy lepiej jest mniejsze mieć koszty w życiu, czy zwiększać se zarobki. Oba sposoby działają oczywiście, to jest dobry sposób na życie. Inaczej mówiąc, czy lepiej żyć minimalnie, skromnie, nie wydawać dużo i nie mieć potrzeby zarabiania dużo w związku z tym, czy lepiej skupić się na zarabianiu dużej ilości kasy, dzięki czemu można się nie przejmować, żyć sobie wygodnie, mieć co tam się potrzebuje i tak dalej. No. Co jest lepsze? I przypomnę, że słuchacie Free Life, co oznacza, że kryterium głównym, przynajmniej dla mnie, jest wolność. Co ci daje więcej wolności? Jak masz dużo kasy, czy jak masz mało rzeczy? No jest pytanie, jest trudne i zagadka jest podchwytliwa, a od razu powiem, że to nie jest szkoła, ani studia i tu nie ma prawidłowej odpowiedzi. Ale może to jest być jakaś rozmowa, która da ci coś do myślenia, bo na przykład możesz nagle pod wpływem jakichś argumentów albo humoru, albo umiejętności prowadzącego dojść do wniosku, że do tej pory wydawałeś na prawo i lewo, a jest inny sposób na życie lepszy. Pozbądź się po prostu wszystkiego, co ci generuje wydatki, żyj se minimalnie, i może to będzie lepsze życie. Może będziesz więcej miał wolności. Marta rysuje, mówi, najlepszy jest zdrowy umiar. Otóż Marta, nieprawda. To jest właśnie najgorsze. Najgorsze jest być pośrodku. A jak nie wierzysz, to idź se kup frytki do McDonalda. Najwięcej zarabiam na średnich frytkach i one są najbardziej nieopłacalne. Bo małe frytki mają największą użyteczność krańcową. Jest takie pojęcie w ekonomii, marketingu, czy tam cholera wie czym, w zachowaniu ludzi. Użyteczność krańcowa to jest smak pierwszego frytka. To jest najcenniejsze. To jest to, po co się kupuje frytki, dla pierwszego frytka. To jest połowa przyjemności całego frytka płynie z pierwszego frytka, całego pudełka. A potem to już się zmniejsza. W każdym razie małe frytki mają wielką wartość, bo mają właśnie tą użyteczność krańcową, mają największą tutaj w stosunku do cen. Natomiast duże frytki z kolei dają ci dużą ilość frytek, żeby się nażreć za najmniejszy koszt. Natomiast środkowe frytki nie mają absolutnie nic i kupują je tylko głupi ludzie, którzy nie wiedzą, co to jest użyteczność krańcowa, ani nie chcą się nażreć i myślą, że zaoszczędzili, a tak naprawdę to ich wydymano. No, więc są takie triki w ogóle w marketingu, właśnie każdy chyba zna po dostatecznej ilości sprzedawania czy coś, że właśnie robi się skrajne wartości tylko po to, żeby ludzie kupili tą środkową. No, żeby mieli wrażenie, że oszczędzają, że mają trochę więcej czy coś, a tak naprawdę to jest najdroższe, co się sprzedaje i to jest to, z czego należy unikać. Najlepiej kupować na przykład, jak kupisz komórę, kupić albo drogą firmową, albo najtańszą, ale nie kupuj nic w środku, bo to jest i dalej jeszcze za mało dobre jakościowo, a jednocześnie wydajesz tyle, że ten. Jak kupujesz najtańszą komórę, jak cię zepsuje po roku, to sobie kupisz drugą i dalej bierz do przodu, bo ona jest tania jak piernik. Jeśli kupisz środkową, to się też zepsuje po roku, ale wydałeś dwa razy więcej na nią, to już sobie nie kupisz drugiej. Natomiast jak kupisz sobie dobrą firmową drogą, to ci się zepsuje po 5 latach. Nie musisz jej wymieniać często. No, więc w każdym razie ludzie robią te błędy i tak se myślę po prostu. Ale Marta, o co innego jej chodziło? Mówi, że chodzi o to, żeby nie spędzać całego życia w pracy. No pewnie, że tak, dobrze mówisz. Ale żeby też można było kupić kawę. Największym szczęściem jest albowiem kawa, mówi Marta i tutaj dostajesz za to nagrodę. No to znaczy, ja się nie zgadzam, ale to jest bardzo błyskotliwa wypowiedź i jestem zainteresowany rozmową na żywo z Martą oraz przesłuchaniem jej. Być może się nada na rysownika albo prowadzącego enklawę, którą właśnie słuchacie. Dzięki! I teraz właśnie powiem dzięki komu. Jak tylko otworzę stronę i wyłączę siebie samego na tej stronie. Dzięki Aliktusowi, Kazikowi, Czarnobrodemu z Latającego Konia, Lukszmarowi, temu co zwykle i wy dostajecie w nagrodę mózg.
A, jak ty mówisz, to wszystko jest takie proste. Sami by na to wpadli.
By wpadli, jakby mieli kurwa mózg zamiast tego pierdolonego styropianu.
Ja nie używam tego słowa na G, bo mi się z głównym kojarzy. Takie pieszczotliwe określenie.
Ja nie wiem, dlaczego dzisiaj Free Life same gówniane lecą, takie jakieś skojarzenia. Przepraszam bardzo, to się losuje naprawdę. Ja nie wiem, co ja naciskam. Numer 8 wybrałem i tak poszło. Loreline, hej, cześć. Co mówi Loreline na temat dzisiejszego tematu? Czy żyć tanio, czy żyć drogo? Kiedy żyjesz tanio, koncentrujesz się na obcinaniu kosztów. Kiedy żyjesz drogo, koncentrujesz się na zdobywaniu zysków. Loreline mówi, pieniądze dają niezależność, której oszczędzanie nie daje. Punkt. Punkt. Pieniądze dają niezależność, mówi. No, jest to dużo prawdy tak w tym. Z drugiej strony też im mniej masz, tym mniej możesz stracić. Też punkt. Tak naprawdę tak, no ciężko to jest wyliczyć, bo te rzeczy się trochę równoważą, no. No bo powiedzmy masz samochód. Czy masz więcej wolności, czy mniej? W porównaniu z sytuacją, kiedy nie masz samochodu. Na przykład ja tutaj i Hugo przez długie lata dyskutowaliśmy na ten temat. Ja stałem na stanowisku, żeby nie mieć samochodu, bo to daje więcej wolności, a Hugo chciał mieć, Hugo, który prowadzi Radio Kontestacja, by the way, jakby ktoś nie kojarzył człowieka, to mówię. No więc on mówił, że lepiej mieć samochód, bo to daje też więcej wolności. No i teraz nie wiadomo. Może tak być, że obaj mamy rację, bo jemu daje więcej wolności, co innego niż mi, być może. A może po prostu inaczej się spodziewał, że będzie. Inaczej se przeliczył, szacował, że inny będzie rachunek. Biorąc pod uwagę, że po latach właśnie sprzedał samochód, to chyba wyszło na to, że to ja miałem rację i więcej wolności dał brak samochodu. Nie dlatego, że samochód nie daje wolności, daje bardzo dużo wolności. Chodzi o to, że koszt samochodu odbiera jeszcze więcej wolności niż daje obecność tego samochodu. No, więc koszt niektórych rzeczy jest zbyt duży, po prostu jest zbyt duży. Zresztą to nie jest żaden błąd, po prostu my nie wiemy, co daje ile wolności, dlatego też dobrze gadać ze starszymi albo z ludźmi, co już mieli samochody i sprzedawali i kupowali, bo oni już przeszli tą drogę, mogą coś podpowiedzieć. Tak, no, więc ja powiem tak, co do samochodu, to ja bym był to, że to jest jednak minus. Dlaczego? Co prawda samochód daje kupę wolności, bo możesz jeździć gdzie chcesz, kiedy chcesz i dojechać tam całkiem szybko w porównaniu z innymi środkami. Tak, ale koszt jest taki, że musisz pilnować tego samochodu, płacić za ten samochód, pamiętać, że go w ogóle masz, wynajmować domy z odpowiednim miejscem do parkowania, szukać tego miejsca do parkowania i parę innych takich rzeczy. To, co masz, zawsze musisz się tym opiekować, skoro to jest twoje. Musisz o to pilnować, żeby to mieć, bo uzależniasz się od tego w pewnym stopniu. Jeżeli masz tą wolność, którą ci daje samochód, strasznie trudno jest zrezygnować z tej wolności już, z tej wartości. Czujesz się wtedy, jakbyś coś stracił, jakbyś spadł z wysokiego poziomu, a bardzo trudno jest spadać z wyższego poziomu na niższy. Dużo radości daje podnoszenie się z niższego poziomu na wyższy, ale upadek z wyższego na niższy jest bardziej bolesny niż ten pierwszy, znaczy daje więcej bólu, przykrości sprawia, negatywnych różnych efektów daje niż początkowy wzrost, wzniesienie się. Także lepiej nie spadać, lepiej nie latać za wysoko, jeżeli miałoby się zlecieć. Lepiej znaleźć swój poziom, poniżej którego nie będziesz spadał i trzymać się tam, bo upadki są pierońsko bolesne. No, więc tak, samochód. Loreline mówi, właśnie sprzedajmy samochód i kupujemy rowery. Właśnie, to jest ten punkt, którego ludzie nie biorą pod uwagę. Kiedy sobie myślą na przykład, że samochód daje więcej wolności, podróżowanie i w ogóle, a brak samochodu daje mniej wolności, to sobie wrzucają do równania, dorzucają jeszcze do równania koszt, jak jeszcze są kumaci, koszt samochodu, który odbiera wolność, bo trzeba zarobić na przykład na ten samochód, więc więcej czasu w pracy, albo się nauczyć i zmienić pracę na jakąś lepszą i tak dalej. Ale jeszcze jest coś do dorzucenia do rachunku. Koszt alternatywny. Pierońsko ważna sprawa. Tak, jest koszt alternatywny. Albo inaczej mówiąc, może wymyślę inne sformułowanie, bo łatwiej zrozumieć. Zysk alternatywny. Czyli czy jest coś zamiast samochodu, co daje ci w miarę dużo wolności poruszania się, a ma o wiele mniejsze koszty? Oczywiście, że jest. No, pociąg, rower, chodzenie czy coś. Rower akurat się wydaje wyjątkowo dobrym rozwiązaniem na miasto na przykład. Nawet na klimat polski. Kiedyś było tak, że były długie zimy, to ten rower był taki no, na pół roku, no to a w zimie trzeba się trochę pomęczyć. To był taki tego. Ale teraz nie ma praktycznie zim. Rowerem się okazuje, ja unikałem jeżdżenia w zimie rowerem i teraz dopiero zrozumiałem, że niepotrzebnie zupełnie, bo da się jeździć rowerem w zimie i to jest właśnie, w ogóle nie jest problem. To mnie trochę zaskoczyło, ja myślałem, że zamarznę w zimie, bo ja w ogóle zamarzam w zimie, ale na rowerze jest cieplej, jak się jedzie, niż kiedy się idzie w zimie. Nie wiem dlaczego do końca. Znaczy, domyślam się. Po pierwsze dlatego, że się ruszasz, więc się rozgrzewasz. Po drugie dlatego, że nie stoisz na zimnej ziemi, tylko na pedałkach. I nie oziębia cię ciągle od dołu. Chyba dlatego. W każdym razie z praktyki przetestowane da się jeździć cały rok na rowerze pod jednym warunkiem, że nie ma śniegu. Ale śniegu ostatnio przez parę zim był krócej niż jeden miesiąc w roku. Więc hej, wolność przez 11 miesięcy w roku kosztem żadnym, a szybkość dojazdu rowerem w Warszawie jest no, często jest porównywalna z dojazdem samochodem. No jak się bierze pod uwagę, ile tam trzeba się na parkowanie jeszcze poużerać, dochodzić stąd tam, no to może wyjść, że i szybciej bywa rowerem. Mi bywa bardzo szybko rowerem, kiedy jeszcze się wykorzysta na przykład coś takiego jak kolejka pod Warszawą. Możesz wsadzić rower do pociągu kawałek, a potem wyjść i jechać dalej. Rower elektryczny z kolei już jest nie dość, że szybki i oszczędza ci zmęczenie, jak już jesteś zmęczony, to jeszcze kosztuje grosze zupełnie. Prąd ma bardzo dużą efektywność. Znaczy przeliczenie na kilometr, nie ma nic tańszego do jazdy takiej samoczynnej, żeby ci pojazd jechał, niż silnik elektryczny obecnie. Jest dużo wydajniejszy niż silnik na paliwa zrobione z dinozaurów. Także to może być dobre rozwiązanie. No dobra, ale to mi się tak wydaje z mojej kalkulacji, że na przykład rower jest tańszy, więc wychodziłoby na to, że lepiej wolnemu człowiekowi wychodzi rachunkowo, że więcej wolności daje życie oszczędne i minimalne i pozbywanie się rzeczy i życie tańsze. Ale to jest mój punkt widzenia i ja się tutaj chętnie posłucham kogoś, kto uważa, że więcej wolności dają pieniądze, bo dają możliwości po prostu. I lepiej się skupić na zarabianiu dużej ilości pieniędzy niż na pilnowaniu, żeby nie było za drogie życie twoje.
Skąd ci biedni ludzie kurwa mają to zrozumieć? Bo ja tego nic nie rozumiem.
Nie, no do dziś to. Dziś to strasznie brutalne są te też. Grzegorz mówi tak, rower musisz pilnować, musisz mieć odpowiednie mieszkanie, żeby go trzymać, zarobić na dętki i tak dalej. No właśnie nic z tych rzeczy, to tak mówi każdy, kto nie miał roweru. No rowera się nie masz co pilnować, no. Jak se chcesz kupić tyle, co kosztujące tyle, co samochód, to być może, ale chodzi o to, że rower nie musisz zostawiać roweru na parkingach. To ci, co jeżdżą samochodami, to tak jakoś kombinują. Rower możesz łatwo mieć większość czasu przy sobie. Albo nie musisz go ciągle zostawiać w miejscach, gdzie tam zapraszamy złodzieja. No to nie wiem, no, czy mam sobie przeważnie rower w domu. Ja miałem rower, jak żyłem w takim minimalnym mieszkaniu w Warszawie kiedyś, ale taki, żeby był totalnie ciasny i tak miałem rower, po prostu sobie kupiłem rower składany, żeby był tak mikroskopijnych rozmiarów, że możesz go wszędzie dać. Ja nie widziałem jeszcze w życiu takiego mieszkania, gdzie by się żaden rower nie zmieścił. Są takie, gdzie się nie zmieści duży rower, ale rower składany się zmieści praktycznie wszędzie. Jak ty masz gdzie spać, to rower też będzie miał gdzie stać. No i koniec. Jakie były wady jakieś? Nie wiem, co tam. Zarobić na dętki. Nie, no bez jaj. Rower jest super tani, naprawdę, w eksploatacji. Właściwie jest, jak się uprzeć, może być za darmo. Ja mam kawałki roweru. Można sobie z tych kawałków, co mam, złożyć własny rower. Brakuje chyba może trzech części. I wiecie co? Nikt ich nie chce. Nikt nie chce za darmo części do roweru, z których chce zrobić rower. Nie wiem, tacy bogaci ludzie. Nie wiem dlaczego. No, nikt nie chce, no. Przecież woli se kupić rower zamiast go składać. No to hej, chyba naprawdę nie ma problemu z tym, żeby zarobić na rower. Na to wychodzi. Nie, naprawdę to nie jest problem. Także rower, nie, rower w porównaniu z samochodem to nie ma co porównywać. Daje więcej wolności, ale teraz ja będę argumentował, że lepiej się skupić na zarabianiu, a nie na tym, żeby jak najtaniej żyć i tanim kosztem. Dlaczego lepiej zarabiać? Dlatego, że w ogóle wtedy nie masz problemu. Przynajmniej z samochodem, taksówką, niczym. Jak masz odpowiednio dużą ilość pieniędzy, bo się skupiłeś na zarabianiu, to masz wolności od cholery. Bo w ogóle nie zastanawiasz się, czy rower lepszy, czy samochód, tylko sobie dzwonisz po taksówkę. Albo limuzynę w ogóle. A jak chcesz lecieć na drugi koniec świata, to sobie wynajmujesz samolot po sprawie. No tego życie za minimum ci nie da, tej wolności, żebyś sobie jutro jadę, ja wiem, do Kanady lecę. No to lecę, kupię bilet, poleciałem. No tu musisz mieć pieniądze, także to jest wolność ogromna. Pod warunkiem, że ktoś w ogóle chce latać do Kanady, nie? Bo jak nie chce, to wolność jest, to jest praktyczna rzecz tak naprawdę. Nie chodzi o to, że masz wszystkie możliwe możliwości, tylko że masz mieć te możliwości, z których chcesz skorzystać. Więc dla kogoś, kto nienawidzi podróżować, wolność podróżowania to nie jest żadna wolność, to nie jest zwiększanie jego poziomu wolności. To jest w ogóle zbędna rzecz. No, ja lubię podróżować i tutaj niestety mam wolność ograniczoną. Może powinienem być milionerem, to bym się popodróżował. Ej, podróżowałoby się, a ja wybrałem złą ścieżkę. Ale mam całkiem dużo wolności. Tak, więc pieniądze dają po prostu możliwość mieszkania, gdzie ci się podoba, tam gdzie lubisz, nie tracisz czasu na podejmowanie trudnych wyborów. No chyba, że właśnie to jest minus zarabiania, bo człowiek, który zarabia, często wpada w sknerstwo totalne i potem opowiada jeszcze wszystkim, jakie to jest cenne, żeby oszczędzać na każdym kroku jakieś tam grosze, kiedy człowiek ma 2 miliony na koncie, ale on oszczędza 5 złotych na przykład na czymś. No po prostu jest trochę żałosny się człowiek robi i pewnie nawet tego nie zauważa, jaki jest żałosny, jeszcze myśli, że jest mądry. Nie, nie jest mądry, jest sknerą zwyczajnie, po prostu zapomniał, że pieniądze to jest tylko jakiś tam element życia i nie aż znowu tak ważny, żeby wszystko sprowadzać do ceny i kosztów i kalkulować na każdym kroku. Nie, nie. Wolność, właśnie tu jest najbardziej dziwna rzecz. Ci ludzie, którzy wybrali ścieżkę życia taniego, oni są dużo bardziej wolni od, jak to powiedzieć, negatywnego wpływu pieniędzy. Na przykład mniej się przejmują, ile wydają. Co się wydaje zupełnie absurdalne, ale sprawdza się w praktyce, w życiu. Poważnie wam mówię, że facet, który ma mało, i żyje oszczędnie, wydaje sobie i nie specjalnie się przejmuje. No, może dlatego, że właśnie kiedy oszczędza, ma rower albo tanie mieszkanie gdzieś tam albo coś na takie rzeczy, to mu zostaje na tyle, że może się resztą już nie przejmować i sobie, jak chce coś sobie kupić do jedzenia, to sobie kupuje do jedzenia, a nie liczy, że tam za rogiem pizza jest o 2 złote tańsza, to chodźmy tam. No właśnie, jak się weźmie jednego, co skoncentrował się na zarabianiu, to on ma już taką mentalność nastawioną na przeliczanie wszystkiego, gdzie taniej, co się bardziej opłaca, więc dużo częściej się zdarza tak, że idzie grupa milionerów i oni szukają, gdzie tańsza o 2 złotych pizza, niż kiedy, że idzie grupa studentów, czy tam, no może studentów, no nie wchodzimy już w skrajności, prawda, ale jest grupa ludzi, którzy se żyją oszczędnie, nie chcą zarabiać, chcą se żyć po prostu tanio, bez wydatków, o. To jest ta ścieżka. I taka grupa ludzi pójdzie sobie do tamtej pizzy, gdzie jest najbliżej, a nie będzie się przejmować, że 2 złote w tą czy tamtą. Bez sensu, nie? No, ale tak jest. Wydawało się, że powinno być odwrotnie, ale wcale nie jest. Jak byłem mały, to mi się właśnie wydawało, że bogaty człowiek to jest taki, co w ogóle wydaje i nie liczy ile. A potem się okazało, jak spotkałem prawdziwych milionerów, że to są ludzie, którzy są najbardziej sknerowaci, obrzydliwie ludzie pod słońcem. Ja nie wiem, może na takich trafiłem, czy coś. To poza tym, że są przeważnie fajni ludzie i tak dalej. Ja nie chodzi o to, że coś jest, że oni są jacyś tacy wredni, jak z głupich jakichś tam propagandowych plakatów w PRL-u, że taki ślinią się, bo pieniądze, że tam, nie wiem. Nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że przestawiłem się w głowie wszystko już na zarabianie. Całe życie się przestawiło im. I wszystko przeliczają. Wszystko kalkulują i już. A tak naprawdę to trochę sobie upraszczam, ale nie, jednak zjawisko jest na tyle częste, że musi coś w tym być. To nie jest tylko błąd statystyczny, to nie jest, że na takich ludzi trafiłem, to jest zbyt powszechne zjawisko i sprawdza się generalnie wszędzie do tej pory. Amen.
Nie po raz pierwszy staje mi...
No zobaczymy, ja generalnie wszędzie zawsze ciągnęłam.
No, przypomnę, że można zadzwonić i sobie pogadać o tym, jak nie chcecie, to nie. Ja powiem tak, zacząłem od Hells Angels, a jeszcze przypomnę, bo Hells Angels byli w Polsce, wszystkich przestraszyli i pojechali i nic się nie działo, ale pamiętacie, że byli kiedyś Ruscy? Tacy? Jeszcze? Ruscy byli, się nazywali coś tam wilki, czy co, jakieś nocne wilki chyba, tak? Wolki. To tych nie wpuścili, o, bo ten... Bo mogliby, nie wiem, bombę zostawić po sobie, którą odpalą za 3 lata w jakimś samolocie na przykład i nie wiadomo, co się stanie. Albo że będą się bić, tłuc, pić, zabijać. Tak jakby Polacy tego nie robili. Także, no, nie wiem. Więc cytuję, a co ciekawe, na sputniknews.com, coś takiego, Sputnik News, cytują tego anonimowego informatora Onetu. Widać, że ktoś nie wie, o co chodzi w Onecie z anonimowym informatorem. Tak naprawdę to może być ktoś, kto w ogóle nie istnieje, tylko sobie ktoś wymyślił go, bo to jest Onet, ludzie. Spodziewacie się, że to ma jakieś, nie wiem, zasady dziennikarskie, że co ludzie. No, w każdym razie nic się nie stało. Hells Angels, zostawmy już ich. Przejdźmy jeszcze do jednego newsa fajnego. A jak chcecie gadać, kontynuować o tym, która droga jest tańsza. W ogóle, ej, ludzie, chociaż na czacie piszcie, co? Napisz mi, jaką ty drogę życiową raczej wybierasz? Czy wolisz skoncentrować się, żeby jak najwięcej zarabiać? Czy koncentrować się, żeby żyć tanio? Może nazwijmy jakąś droga, droga biedy i droga bogactwa. Nie, nie, droga minimalizmu, którą ja lubię na przykład, i droga opływania, którą może ty lubisz na przykład. Na czym, w którą stronę się bardziej koncentrujesz, o czym bardziej myślisz? Więcej mieć czy mniej mieć? O, po prostu więcej chcesz mieć czy mniej? No, obie drogi dają wolność i obie drogi odbierają część, więc się zastanawiam, jakie macie doświadczenia. Nie, jak ktoś ma doświadczenia, żył tak i tak, niech zadzwoni poważnie, serio, ja bym się też chciał dowiedzieć, nauczyć, czy coś. Marta, chodź tu, nie rysuj teraz, tylko dzwoń. 222-195-159 albo przez Skype najlepiej, enklawa.net. A tymczasem w Stalowej Woli zginął człowiek. I tu powinna być smutna muzyka, ale nie mam nic specjalnie smutnego. Może być taka. Ja się dowiedziałem z ostatniej chwili, zginął człowiek. Może to jest określenie na wyrost, niektórzy by mogli powiedzieć, ale ja już tutaj nie mam aż takich skrajnych, dziwacznych poglądów. Tak, zginął człowiek. Zginął i piszą. Na stronie stalowemiasto.pl jest artykuł dzisiejszy i nazywał się Rafał Kaczy. Myślałem na początku, że to coś będzie a propos rządu, ale nie, to nie jest, że tu Kaczy to będzie. Honor nie pozwala mi nie wyjść. Jak wspomniano, to ostatnie słowa Rafała Kaczego. I tak się pytam, jak się zaczyna artykuł? I myślę sobie, what the hell? O co tu chodzi? Co? Co to w ogóle zdanie znaczy? I w jakich okolicznościach może ktoś użyć zdania honor nie pozwala mi nie wyjść? Jak ktoś tak mówi, to zmusza wszystkich, żeby się drapali długo w głowę i zastanawiali, co znaczy to, co powiedział. Ponieważ są tu dwa zaprzeczenia i jeszcze słowo, które tutaj pozwalać, które jeszcze tak dodatkowo komplikuje zdanie. Co to w ogóle znaczy? Więc trzeba sobie to przetłumaczyć. Jakoś tak, honor nie pozwala mi nie wyjść, czyli honor nie pozwala mi zostać, czyli honor zmusza mnie zostać, czyli dobrze jest zostać, bo honor. Coś takiego. Ja se to tak przekombinowałem, bo mam trudności ze zrozumieniem tego zdania. Ci, którzy napisali ten artykuł, też mają trudności, bo ani razu nie wyjaśnili, o co kurde do cholery ciężkiej chodziło i w ogóle o co chodzi, o co chodzi. No, ale to ja przeczytam dalej, będzie już jasne, o co chodzi. Więc honor nie pozwala mi nie wyjść, powiedział, to były ostatnie słowa. I dalej, zginął tylko dlatego, że kochał swój klub. No. I tutaj już wszystko jest jasne. Oczywiste jest, że nie dlatego zginął, że kochał swój klub, tylko dlatego zginął, że kochał mordobicie po prostu, a nie swój klub. W ogóle co za klub? Klub to jest szachowy może. Czemu się w tych czasach wszystko nazywa klubem? Wszystko, co w ogóle, wszystko, gdzie jest więcej niż dwie osoby, jest klubem. Klub enklawy. Klub, nie wiem, gdzie są dwie osoby. Klub przekupek. Może sklep to jest klub teraz, co? Zróbmy klub i galeria. Galeria i klub będzie. Mówi się klub na zwykłą dyskotekę, tudzież burdelik, który funkcjonuje pod osłoną bycia dyskoteką, albo w sumie dwa w jednym może. Nie wiem, nie chodzę, nie znam się, tylko informacje otrzymuję. Jak pająk w pajęczynie siedzę i dochodzą do mnie informacje. No także sam nie chodzę po tą muchę. Dopiero jak się złapię w sidło, to idę. No. I, ale wiem, no dobra, że wiem, że jak ktoś mówi klub, to nie jest klub. Klub w tym wypadku chodzi o klub, czyli drużynę piłkarską, a tak naprawdę nie ma to w ogóle nic wspólnego z graniem w piłkę, tylko o bandy podwórkowe, przecież nie wiem, zbiorowiska bandytów lokalnych, można powiedzieć, czy co, nie wiem, ludzi, którzy chcą się po prostu bić, chcą bić innych ludzi, chcą uszkodzić drugiego człowieka, dlatego że należy do innej bandy. Są ludzie niedorozwinięci troszkę, którzy jeszcze nie dojrzali do tego, żeby być człowiekiem i zrozumieć, że to nie ma żadnego sensu, takie życie. To jest życie idioty. To jest bez sensu, niczego nie budujesz. Co po tobie zostanie? Połamane nosy? To jest jakieś osiągnięcie życiowe? I jeszcze poznać tych ludzi, że jak już kompletni pomyleńcy używają na prawo i lewo słowa honor. Co ma wspólnego honor z mordobiciem? Honor to jest jak chodzi o coś ważnego, o coś, co zmienia życie ludzi. Zbudowałeś, nie wiem, albo jakąś wspólną rzecz, zbudowałeś coś, zbudowałeś firmę, tam jest gdzieś honor. Nie wiem, gdzieś chodzi o to, żeby coś dobrego zrobić dla innych. Gdzieś tu musi być element czegoś dobrego albo unikania czegoś złego, no, żeby w ogóle można mówić o honorze. Czasem ten gość, ostatnie słowa, jakie powiedział, nie wiedział, co wymyślić, ale musiał powiedzieć honor ewidentnie, więc wymyślił zdanie, które niespecjalnie ma jakikolwiek sens, ale zawiera słowo honor. No, powinniśmy być wdzięczni, że władze umysłowe zostawiono mu na tyle, że nie powiedział honor szła dzieweczka do laseczka, albo honor, nie wiem, co powiedzieć, umieram. Nie, bez sensu. Więc powiedział, honor nie pozwala mi nie wyjść. Podobno chodziło tu o to, że zdarzenie miało miejsce przy okazji jakiegoś znowu tam meczu, bo to jest dobra okazja, żeby się lać po ryjach. I jedna banda chyba z Lublina zatrzymała autobus z drugą bandą, zdaje się, że ze Stalowej Woli, i zaczęli się wszyscy tłuc. I gdzieś między tym burdelem, mordobiciem, łamanymi kościami, pięściami, krwią, knięciem, wyzwiskami, innymi rzeczami, które jakże się nam kojarzą z honorem i byciem człowiekiem dumnym ze swojego życia i postępowania, gdzieś pomiędzy tym ktoś dał w ryj za mocno komuś, albo użył narzędzia zbyt ostrego, albo coś tego typu nastąpiło i nastąpił zgon. Ani to pierwszy, ani niestety ostatni, bo nie widzę szans przekonać tych ludzi, że ich życie nie ma nic wspólnego z honorem. Nic, zero. Po prostu to jest antyhonor. Wszystko, całe zachowanie, od początku do końca. Lojalność wobec siebie to ja mogę zrozumieć. Tak, to tam jest, okej. Okay. Ale honor żaden, to nie jest nic honorowego. No, więc nie wiem, o co chodziło, ale honor nie pozwala mi nie wyjść, to może z autobusu. Czyli honor każe mi wyjść? Czekaj, honor nie pozwala mi nie wyjść. Nie wyjść to znaczy zostać. Honor nie pozwala mi zostać w autobusie, czyli honor nie pozwala mi zostać, czyli honor zmusza mnie, żebym wyszedł. Tak, honor zmusza mnie, żebym uciekł z autobusu. Tada! Już wiem, o co chodziło. Aha, i on chciał uciec z autobusu, wyjść i wtedy go zabili. I teraz cytowane są ciągle wszędzie te słowa, bo był pogrzeb. Na pogrzeb przyszli koledzy, człowieka, którego honor nie pozwala mu wyjść, nie wyjść, czy coś takiego. Przyszli na pogrzeb w krótkich spodenkach, jak tu ktoś pisze, i z jedną ręką w kieszeni świętowali to, że umarł, drugą trzymając czerwone race. To jakoś tak, żeby Bóg ich zobaczył z nieba, że hej, to my, twoje ziomy, poznasz nas po tym, że tu, gdzie czerwone światło, to my stoimy. Bo chcemy być następni. Albo nie wiem po co i o co chodzi. Także słabo trochę to, te race w ogóle. What the hell? No, już wygląda to marnie. Komentarze są. Selection pisze pod artykułem. Honorem to można było się wykazywać na wojnie, a nie na meczu pseudokibiców. I nie żal mi żadnego matoła, który musi demolować miasto, malować na elewacji godziny zbiórki reszty baranów. Dla mnie pseudokibice mogą się powybijać, ich głowy, ich życie. Na zdjęciach ewidentnie widać, że gość stracił bezsensownie swoją jedyną szansę obcowania na tej ziemi. Co robienia? Znaczy, ktoś przesadził tutaj z kwiecistością języka może, ale życie znaczy... No tak. No i takie są, taki komentarz tutaj był. Opuszek dzwoni, cześć.
Cześć, dzwonię, zebrałem się, zebrałem
super,
odwagę.
Super, no w końcu, jest odwaga. Teraz się... Jest honor. Honor tak, nie pozwalał honor. Ci nie zadzwonić.
Tylko teraz się modlę, żeby na przykład nie pierdnąć na antenie.
Nie rób tego, to jest na żywo. Wszystko jest na żywo, wszystko się nagrywa. Co ci tak, nie pozwala honor nie robić?
Pierdnąć, bo wtedy honor... mój honor będzie spamiony.
Honor, nie, to nie tak działa. Honor nie pozwala ci nie pierdnąć, musisz powiedzieć.
To jest zbyt skomplikowane.
No ja wiem, ja też gubię.
Honor nie pozwala mi pierdnąć.
Wiesz, jacy intelektualiści są wśród kiboli?
Każe mi pierdnąć.
Każe mi, nie, musisz powiedzieć, że coś ci pozwala nie. Honor nie pozwala mi nie zatrzymać gazów. Nie,
dokładnie.
Nie, nie pozwala mi puścić gazów chyba. Nie, bo musi być, że nie. Cholera, trudno, to jest trudne. W każdym razie, a co powiesz o życiu? Czy ty celujesz w życie, żeby mało mieć, czy dużo mieć?
Żeby mało mieć.
Mało mieć.
Ale ja doszedłem do dwóch głębokich refleksji.
No.
I chciałem jeszcze opowiedzieć o jednym zwiastowaniu, które miałem.
Opowiadaj.
Zwiastowaniu tylko. Więc jedna głęboka refleksja to jest taka, że wszyscy będziemy, to chyba zgodzi się ze mną, że wszyscy będziemy przede wszystkim walczyć o to, żeby utrzymać się na takim poziomie, na którym, przynajmniej na takim poziomie, na którym, do którego byliśmy przyzwyczajeni,
mm-hmm.
żeby nie zejść niżej.
Tak.
Dlatego wychowując dzieci, należy wychowywać je na chlebie i wodzie.
No.
Kompletnie na samym dnie tego. I wtedy po pierwsze będą mieć incentyw, żeby wypieprzyć z domu. Po drugie, przez całe życie do późnej śmierci, jak sobie będą mogli nałożyć już masło na ten chleb, to będą tak kurde szczęśliwi. Będą płakać.
Tak jest. Ale ja się zgadzam, to jest, brzmi idiotycznie trochę, ale ja uważam, że to jest prawda. Chociaż brzmi absurdalnie. Bo na przykład ja się wychowałem na takich małych komputerkach, nie? To w ogóle komórki dzisiaj to jest tysiące razy szybsze i więcej pamięci wszystkiego. No właśnie było Pixel Heaven i byłem na Pixel Heaven i sobie widziałem na żywo znowu te wszystkie stare komputery, na których się wychowałem. I teraz jak sobie prześledzę swoje postępy w zdobywaniu wiedzy i coraz lepszych komputerów, to jest droga cały czas w górę i cały czas miałem przyjemność przez całe życie zwiększania poziomu, na którym żyję informatycznie. I to jest super, bo kiedy jakbym zaczął od wypasionego teraz Core Inter 7, prawda, tam Duo, Quadro i jeszcze 8, to co bym potem miał? Mógłbym tylko spadać, albo musiałbym się utrzymywać panicznie na tym samym poziomie. Albo jak się kupi komuś super dziecku, super wypasiony samochód, to każdy gorszy samochód to już jest dla niego bardzo bolesnym przeżyciem, spadkiem jakimś, karą. No i on musi płacić za tą benzynę, bo to pali 12 litrów na 100 kilometrów. No i ten, bez sensu już je utrzymać na takim poziomie. Jakby wsadza się dziecko w jakieś więzienie, więzienie rzeczy, które ma, a z których nie może się pozbyć, bo traktuje to wtedy jak karę jakąś. No.
Czyli nie zazdrościmy ludziom, którzy mają.
Nie zazdroszczę, bo oni spadną na ryj. Chyba, że nie spadną. Ale to ja, jaki to musi być strach.
Nie wzniosą się wyżej. O wiele wyżej się, że nie wzniosą.
Mogą, czemu nie? To jest tylko parę osób na świecie, co już się nie wzniesie, a reszta jeszcze ciągle ma szansę. No.
A drugie, ja chciałem powiedzieć o zwiastowaniu.
Opowiadaj.
Pewnego dnia, pewnego jesiennego, zimnego poranka czekałem sobie w sklepie, w kolejce. Wśród ludzi, z których normalnie chyba sesja wtedy była, wszyscy byli ponurzy, jak pogrzeb. Połowa miała jakieś tiki. Nagle otwierają się drzwi. Wszedł szczerbaty menel z dwoma puszkami pustymi. Biła z niego taka pieprzona nirwana. Ja sobie wyobrażam tą scenę gdzieś na ołtarzu, jak on wchodzi i bije z niego jasność i ci wszyscy ludzie po prostu... Nie, nie mogę!
Wszyscy. Tak chciałem. No tak, to Menel jest najszczęśliwszy w grupie, inaczej mówiąc. Był.
Bo co on mógł stracić?
No właśnie, nic nie mógł stracić, więc może wolność na tym polega, albo nie wiem, może ta odczuwalna wolność jest większa, jak masz mniej rzeczy do stracenia, niż wtedy, jak w ogóle masz więcej rzeczy. Znaczy, no, czekaj, im mniej rzeczy do stracenia, tym bardziej rośnie wolność. Może.
Jak masz mało, to cię mało rzeczy bardziej cieszą.
No, to też prawda.
Ty się tam, czy ja się nad piwem nie będziemy modlić. A Menel, dobre piwo by dostało. Kurde.
A mnie cieszy jedno piwo, bo ja piję tak mało, że mnie jedno bardzo cieszy. No. I rzadko.
Ale ty możesz, on nie może.
Czemu
zwykle.
Nie może? On może, no ciągle chleje.
Ale dobrego nie kupi.
No nie, bo on musi dużo. Ale to widzisz, to jest ten brak wolności jego z kolei, bo on się musi urżnąć w dużych ilościach, więc musi kupować tanie, no. A ja mogę sobie wypić drogie, bo ja piję mało i zapłacę tyle, co on, co ciekawe. No.
Mm-hmm. I jeszcze mam taką, wiesz, głębszą refleksję na ten temat tego honor nie pozwala mi nie wyjść. Tego całego spotkania honor. W kontekście społeczno-kulturowo-historycznym polskim.
O,
mogę zacząć?
Oczywiście.
Długo nad tym myślałem.
Zapraszam. Wow! No to mnie zagiąłeś tu teraz. Tak, to jest.
Czyli ten naród nie ma żadnych szans.
Tak, tym pesymistycznym wnioskiem zakończmy
tą
rozmowę. Dobranoc. To był opuszek.
Zaczął diabeł jak wścieknięty atakować.
Przychodzi baba do lekarza i pyta: w jakich porach pan przyjmuje? W dżinsach. Słuchacie Enklawy.
W każdym razie jest to zawsze fascynujące dla mnie i jakoś tak malowniczo się czyta, jak ludzie potrafią zrobić tragedię z wypadku, albo jak potrafią, zwłaszcza Polacy, jak oni kochają robić ze wszystkiego taką podniosłą, wielką rzecz, że cały świat pochylił się w cierpieniu nad kibolem, który się lał po prostu i tyle. To już nie jest kibol, to już jest bohater narodowy, to jest ofiara. Przeczytam w ogóle dalej ten kawałek artykułu. Bestialsko zamordowany kibic, stali stalowa wola, żegnany przez przyjaciół, rodzinę, swoich zielonych braci, spoczął dziś na miejscowym cmentarzu. Czy to nie jest piękne? Bo ja bym to inaczej napisał, ale ja mam alergię na bullshit i dlatego nie mógłbym tego tak napisać. Nie dałbym rady. Pęknąłbym ze śmiechu. Po prostu ja bym coś takiego miał napisać. Także nie zamawiajcie u mnie tego typu artykułów, bo napiszę prawdę. Napiszę tak, że gość, który uwielbiał mordobicie, o jeden raz za dużo wsiadł do autobusu i inni gościowie na tym samym poziomie co on przypadkowo go zabili. To jest tragedia. Oczywiście, że to jest tragedia. To jest super tragedia, ale to jest nie to, co tu piszą, jest tragedią i nie z tego powodu jest tragedią. Że to był jakiś taki super cenny członek społeczności ludzkiej, któremu się coś przydarzyło, jakieś niespotykane nieszczęście, zupełnie niespodziewana sprawa. Wszyscy się lali co tydzień z innymi po ryjach i przy użyciu narzędzi. Co roku parę osób umiera z powodu tych bijatych, ale tutaj nikt się nie spodziewał. I tutaj zużyte są, zamordowany został. No ja myślałem, że to są ustawki, jak sama nazwa mówi, ustawione. I za zgodą wszystkich biorących w tym udział chyba, nie? No nie wiem, może powinni wszyscy podpisać dokumenty, zgadzam się zginąć przypadkiem przez jakiegoś innego człowieka, który ma te same wartości w życiu, co ja. Tylko inne kolory lubi niż ja, no może. Zadam jeszcze, kochał piłkę nożną. Tutaj mam wątpliwości. To piszą, że kochał piłkę nożną, bo podejrzewam, że nie grał w tą piłkę, tylko kochał kibicowanie piłce nożnej, ale to nie jest. Kochał piłkę nożną, kochał sport, był wierny klubowi i przyjaciołom. To się pewnie zgadza, no. Zginął, bo ukochał swój klub. Nie! Po prostu nie! Nieprawda! Zginął z rąk tych, którzy nie rozumieją, że sport jest piękny. Z rąk kurde kogo? Przecież to była jedna banda kibiców, którzy atakowali drugą bandę kibiców. Nie rozumiem. To co, kibice Motor Lublin nie rozumieją, że sport jest piękny, a kibice Stalowej Woli rozumieją, że sport jest piękny? Co? W każdym razie zginął z rąk tych, którzy nie rozumieją, że sport jest piękny, że zbliża, tak, na odległość pięści dokładnie, a nie oddala. Że dla pięknych chwil warto żyć. No i warto, jak widać, ginąć ewentualnie. A gdy jest gorzej, trzeba się wspierać, a nie odchodzić. Nie odchodzić. No tak, ale no powiedział, honor nie pozwala mi nie wyjść jednak, więc to coś nie tak. To nie honorowo ktoś napisał, albo też nie zrozumiał zdania i pomieszał mu się. No nie. No i na cmentarz komunalny przybyło dziś naprawdę wielu kibiców, tych prawdziwych, nie kiboli i nie bandytów, którzy zamordowali młodego człowieka. No halo, tu są zdjęcia. Na tych zdjęciach widzę faktycznie kupę normalnych ludzi i oprócz tej kupy też całkiem sporą kupę ludzi, co palą czerwone race. No 10 rac tu na jednym zdjęciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9 rac na jednym zdjęciu. Kupę ludzi wyglądających tak samo, z tymi mało owłosionymi głowami, mięśniami rozbudowanymi w części powyżej pasa bardzo, ciemne okulary i tak dalej. No ludzie, co wy tutaj za pierdoły piszecie? Kto to pisze w ogóle? Czy nie wstyd po prostu zwyczajnie łgać? No nie lubię, jak się tak robi w gazetach, no. No to nie jest fajne. To co chodzi, że ludzie macie naprawdę tak załgane życie, że musicie też w ten sposób pisać? Serio? I się uważacie za kogoś, nie wiem, ludzi honoru? Którzy kłamią w żywe oczy? Nie potrafią powiedzieć, jak było naprawdę? Ja, nie, naprawdę to tak nie wygląda, jak jest napisane. Serio. Nie wiem, no dobra, ja rozumiem, można sam już mieć swój styl życia, ale przynajmniej uczciwie ten styl życia swój wieść. To jest tak, jakby przyszedł Menel, który chleje całe życie, a potem wykorkował, bo się napił denaturatu i go nikt już nie zdążył odratować. I pisali potem, że piękny człowiek zginął, bo nikt mu nie pomógł na ulicy. Albo, że zginął, bo nikt mu nie dał pieniędzy na lepszy alkohol. Albo różne takie pierdoły. A nie dlatego, że po prostu chlał i się liczył z ryzykiem. Nie, no ci te ludzie, co chleją, to chleją. I mówię, że chleją, oni są uczciwszy niż te wszyscy kibole. na to wychodzi, skoro piszą takie rzeczy, bo ukochał swój klub, zginął. Tak, normalnie, bo ukochał, bo to kurde dziewczynka była, i, a klub to była jej maskotka i on tak ukochała, że zapomniała oddychać. To ta maskotka ją zabiła. Nie, to ta miłość, dlatego. No tak, to z miłości. Tak, ja wiem. Ja też kocham niektóre rzeczy i dlatego ginę. Pewnie zginę, dlatego że kocham, ja wiem, dzieci. To dlatego zginę, bo kocham dzieci. Na przykład kiedy no, zachlam się na śmierć, to powiem, zginął, bo kochał dzieci. I jakąś sobie dorobię teorię. Nie, dobra, nie mogę. No i koniec w sumie, ale jest to dla mnie jakieś, no chyba gorsze niż Onet. To już jest bardzo obraźliwe stwierdzenie. No. Piszą tu jeszcze komentarze, myślę sobie, ja wiem. Coś wam powiem dzisiaj, mówi Manfred. Płacz i lament, piękne słowa, honor i tym podobne. Honor to już nie jest piękne słowo. To już przestało być po czymś tak. I tak dalej. Żal tylko tego, że to młody człowiek był. Jest to prawda. Ja się zgadzam, Manfredzie. Ale prawda jest taka, że sam wlazł tam, gdzie go nie chciano, znając życie i kibolu, kibiców Stalówki, to pewnie ich jeszcze prowokował. No Manfred, no tak. No nie jesteśmy tutaj dziećmi do tego stopnia, żeby naprawdę wierzyć w te pierdoły, co piszą, no. Taka prawda, mówi Manfred. No tak mówi Manfred, no zgadzam się z Manfredem, no trzeba powiedzieć, prawdę se mówić. Jakim tchórzem są ci ludzie, jak tchórzliwi, że nie chcą pisać, jak było naprawdę, no. Że nie przedstawiają swojego życia takim, jakie ono jest, że go sami nie chcą tak widzieć. Naprawdę, aż tak tchórzliwi są ci ludzie? Ja się spodziewałem, że kibole to jest środowisko ludzi, którzy nie mają za grosz odwagi cywilnej, bo człowiek, który chodzi w kominiarkach, nie pokazuje swojej twarzy, nie podaje swojego nazwiska i imienia i cały czas, jeżeli cokolwiek robi, to tylko kiedy jest w tłumie, no to jest po prostu definicja tchórza. No. Człowiek odważny robi wszystko sam, to co zrobiłby z innymi, to robi też sam, pokazuje zawsze swoją twarz, bo się nie boi i podpisuje się zawsze prawdziwym imieniem, bo się nie boi. To jest człowiek odważny. Ci ludzie to jest po prostu zaprzeczenie. No ale ja, nie wiem. To jest szkoda. Tak naprawdę, no ja bym chciał, żeby chociaż, żeby znalazła się jakaś grupa kibiców, którzy będą dalej sobie kibicami, kibolami, nawet się tam lać będą i co tam sobie jeszcze chcą, ale zmienią podejście na właśnie odważne, na odwagę cywilną. Zaczną się uczyć tej odwagi cywilnej. Jak, co naprawdę znaczy honor, prawdziwy, a nie to jakieś machanie flagami, palenie rac. To jest żaden honor. Zgówniażeria po prostu. Potem ludzie giną i takie pierdoły zostają po tym. No. Także nie wiem. No, bym chciał, żeby jakaś wnioski wyciągali ludzie na przyszłość z takich rzeczy. No, nie wiem. No. By się coś zmieniało na lepsze. Ale tak se mogę myśleć i chcieć. Dobra. Zmieniłem temat sobie. Przyszedłem w sumie przez trzy tematy dzisiaj. A w ogóle to trzeba przecież.
Przychodzi baba w ciąży do lekarza. Co pani? A tak sobie zaszłam. Słuchacie Enklawy.
Dobra, kończę, bo audycja na żywo, ja sobie tak przychodzę tutaj pogadać z ludźmi, ale dzisiaj no nikt nie chce gadać. Czego wy nie chcecie gadać? Tylko gada Marta i Loreline gada, która mówi, że sprzedajemy samochód i kupujemy rowery. Bardzo jesteście mądrzy. A poza tym, zresztą jakbyście kupowali, sprzedawali rowery i sprzedali i kupowali samochód, to pewnie też byście byli mądrzy, bo po prostu każdy, kto coś zmienia w życiu, to jest mądry tak naprawdę. Jak świadomie, jak sobie wykalkulował, bo chce mieć więcej wolności. Bobek przed mój gadu. Dobrze, Bobek. Doceniam, że gadasz na czacie. I będę kończyć, pójdę. Ale hej, za tydzień na żywo tego trzeba słuchać, a nie sobie potem odsłuchiwać. Chociaż w sumie dalej ciągle bardzo dużo ludzi słucha tego na nieżywo, więc może audycje na żywo jakiś tam sens mają. Dla ludzi, którzy chcą sobie tam godzinę posłuchać czegoś w pracy albo... nie wiem, w drodze, o, rowerem zwłaszcza, ale się fajnie słucha. Jak się fantastycznie słucha podcastów na rowerze, to ja wam mówię. W samochodzie trochę gorzej, bo się stoi w tych korkach, jak to w Dniu Świra taki cytat był, a to już sobie musicie sami przypomnieć. No w korkach się człowiek irytuje, to tak jakoś gorzej czyta, ale rowerem se jedzie, jedzie sobie, wszystko se ogląda, wiatr wieje, a jemu w uszach gada Martin Lechowicz z Radia Enklawa, które należy wspierać, żeby ludzi zachęcać do tego, żeby robili nowe audycje i mówili więcej i nagrywali, przestali się bać. Trzeba cały czas się zachęcać. To nie jest nic nienormalnego. Ja się musiałem nauczyć, że to normalne, że trzeba się zachęcać i ciągle motywować i ciągle przypominać, że róbcie. No róbcie, tak, róbcie zawsze, ciągle. I przypominajcie sobie, żeby ciągle robić to, co chcecie robić. To, co uważacie za ważne. Albo fajne choćby. Albo coś, co zaczęliście, uważacie, że trzeba to skończyć. Motywujcie siebie i innych dookoła. Nie jest tak, że jak zostawisz coś, to po prostu se będzie. Nie, trzeba cały czas dolewać do kwiatka wodę, żeby on rósł. Bo jak nie dolejesz, to ci uschnie. I potem nie dziw, że usech. Przecież nic mu złego nie zrobiłem. No nic nie zrobiłeś złego, ale to jest o wiele za mało nie robić nic złego. O wiele. Musisz zrobić minimum dobrego. To jest dopiero minimum. Jakbyś zrobił minimum dobrego, podlejesz kwiatka, dasz parę złotych, enklawie, albo zmotywujesz kogoś, żeby nagrywał, żeby robił fajne programy nowe, żeby było co posłuchać jadąc rowerem, to właśnie zrobisz to minimum dobrego. No, co tutaj polecić ze swojej enklawy, Bobek? Bardzo słusznie. Otóż ja polecam w enklawie zdecydowanie i przede wszystkim mój ulubiony program KinoShot. KinoShot to jest program o filmach, podcast o filmach, robiony na zadziwiająco wysokim poziomie, biorąc pod uwagę taki luźny charakter tej enklawy i podcastów. To jest program, w którym się gada o filmach w sposób właśnie luźny, kontaktowy, tego nie usłyszysz nigdzie indziej. Bo nie ma takich mediów, które by przyjęły ten sposób krytyki filmowej jakby. To jest taki właśnie fajny, ludzki, tylko w podcastach możesz coś takiego usłyszeć i właśnie tylko w jednym KinoShot. Więc KinoShot na enklawie polecam zdecydowanie. Jak ci się spodoba, to poszukaj jeszcze innych. A i można zerknąć do poczekalni zawsze, jak ktoś jest zalogowany, bo tam są nowe rzeczy. Jak zobaczy coś fajnego, to zagłosuj i to wyjdzie z poczekalni i wszyscy posłuchają. Ale tak naprawdę nie ma się co bać próbować sobie coś ponagrywać fajnego. No to jest fajna rzecz, no. No nie musi długo dużo ludzi słuchać. Właśnie fajniej, jak mało ludzi słucha. Enklawa ma być nieliczna dosyć raczej. No, będzie liczna, to sobie poradzimy, ale to nie chodzi o ilość ludzi, to chodzi o jakość tych ludzi. Wystarczy ci tak naprawdę 20 słuchaczy czy coś, żeby się czuć usatysfakcjonowanym, bo to są słuchacze, z którymi można naprawdę tutaj pogadać. No. Więc wspierajcie Enklawę, wyjątkowy projekt. Enklawie zależy najbardziej na wolności, a tej wolności jest dokład coraz mniej i będzie się gwałtownie kurczyć z tego, co widać. Więc no hej, nie zapominajcie, bo no co zostanie? Jak umrze Janusz Korwin-Mikke, to kto nam opowie o wolnym rynku? Nikt. Nikt już, panie. Dobra, parę osób. Ale no, mało tych osób. O wolność trzeba dbać. O tą prawdziwą, a nie tą, o której politycy gadają. To jest dla nich tylko pretekst do tego, żeby więcej kontroli nad nami było. Ale mi chodzi o prawdziwą wolność, kiedy każdy decyduje sam za siebie, jak żyć, co kupić, ile mieć, a ile nie mieć. To jest fajny sposób na życie. Tak mi się wydaje. No to dobranoc i żegnam się hymnem.
Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą obierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski.
Gdy odeszli czerwoni, pojawili się czarni, to ten burdel zamienili na cyrk. Stresowanymi pieskami biegającymi dookoła areny.